Wydawnictwo literackie prezentuje Witold Gombrowicz Kosmos. Czyta Piotr Grabowski. Rozdział pierwszy. Opowiem inną przygodę, dziwniejszą. Pot. Idzie Fuchs. Ja za nim. Nogawki, obcasy, piach. Wleczemy się. Wleczemy. Ziemia. Kolejny, gruda, błyski ze szklistych kamyczków, blask, upał brzęczy, gorąco drgające, czarno od słońca. Domki, płoty, pola, lasy, ta droga, ten marsz, skąd, jak, dużo by gadać. Prawdę mówiąc, byłem zmęczony ojcem i matką, w ogóle rodziną. Zresztą chciałem odwalić przynajmniej jeden egzamin, a też zaczerpnąć zmiany, wyrwać się, pobyć gdzieś daleko. Wyjechałem do Zakopanego. Idę Krupówkami. Zastanawiam się, jaki by pensjonacik niedrogi wytrzasnąć i spotykam Fuchsa. Ryża morda, wyblakła blond, wyłupiasta, spojrzenie wysmarowane apatią, ale ucieszył się. I ja się ucieszyłem. Jak się masz, co tu robisz? Szukam pokoju. Ja także. Mam adres, powiedział. Dworku, gdzie i taniej, bo daleko, prawie już na gołej wsi. Idziemy więc. Nogawki, obcasy w piachu. Droga i gorąc. Patrzę w dół. Ziemia i piasek. Iskrzą się kamyczki. Raz, dwa. Nogawki, obcasy, pot. Śpik w oczach niewyspanych z pociągu i nic prócz kroczenia tego oddolnego. Stanął. Wypoczniemy? Daleko jeszcze? Niedaleko. Rozejrzałem się i zobaczyłem to, co było do zobaczenia. I czego nie chciało mi się widzieć, bo tyle razy widziałem. Sosny i płoty, świerki i domki, zielska i trawa, rów, ścieżki i grządki, pola i komin, powietrze. I błyszczało od słońca, ale czarne, czerń drzew, szarość ziemi, przyziemna zieleń roślin, wszystko dość czarne. Pies zaszczekał. Fuchs skręcił w krzaki. Chłodniej. Chodźmy. Zaraz. Można by sobie przysiąść chwileczkę. Zapuścił się trochę głębiej w krzaki, gdzie otwierały się wnęki, wgłębienia, zaciemnione splecioną u góry leszczyną i konarami świerków. Zapuściłem wzrok w rozgarniarz liści, gałązek, plam świetlnych, zagęszczeń, rozziewów, parć, skosów, uchyleń, zaokrągleń. Diabli wiedzą, w przestrzeń plamistą, która nacierała i umykała, ucichała, narastała, bo ja wiem co, utrącała, rozwierała. Zgubiony i zlany potem czułem ziemię czarną i gołą od dołu. Tam, między gałązkami, coś tkwiło. Coś sterczało, odrębnego i obcego, choć niewyraźnego. I temu przyglądał się też mój kompan. Wróbel. Aha. Był to wróbel. Wróbel wisiał na drucie, powieszony. Z przechylonym łebkiem i rozwartym dzióbkiem. Wisiał na kawałku cienkiego drutu, zahaczonego o gałąź. Szczególne. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ta ekscentryczność krzyczała tutaj wielkim głosem i wskazywała na rękę ludzką, która wdarła się w gąszcz. Ale kto? Kto powiesił? Po co? Jaki mógł być powód? Myślałem w gmatwaninie, w tym rozrośnięciu obfitującym w milion kombinacji, a trzęsąca jazda koleją, noc hucząca pociągiem, niewyspanie, powietrze, słońce, marsz tutaj z tym Fuchsem i Jasia, matka, chryja z listem, moje zamrażanie starego, Roman, zresztą i kłopoty Fuchsa z szefem w biurze, o których opowiadał, kolejny, grudy, obcasy, nogawki, kamyczki, liście, wszystko w ogóle przypadło naraz do tego wróbla i jak tłum na kolanach, a on zakrólował, ekscentryk, i królował w tym zakątku. Kto by go mógł powiesić? Jakiś dzieciak? Nie, za wysoko. Chodźmy. Ale nie ruszał się. Wróbel wisiał. Ziemia była goła, ale miejscami nachodziła ją trawa krótka, rzadka. Walało się tu sporo rzeczy. Kawałek zgiętej blachy, patyk, drugi patyk, tektura podarta, patyczek, był też żuk, mrówka, druga mrówka, robak, nieznany, szczapa i dalej, aż ku zaroślom u korzeni krzaków. On przyglądał się temu podobnie jak ja. Chodźmy. Ale jeszcze stał. Patrzył. Wróbel wisiał. Ja stałem, patrzyłem. Chodźmy. Chodźmy. Nie ruszaliśmy się jednak. Może dlatego, że już za długo tu staliśmy i upłynął moment stosowny do odejścia. A teraz to stawało się już cięższe, bardziej nieporęczne. My z tym wróblem powieszonym w krzakach. I zamajaczyło mi coś w rodzaju naruszenia proporcji czy nietaktu, niestosowności z naszej strony. Byłem śpiący. No, w drogę, powiedziałem i odeszliśmy, pozostawiając w krzakach wróbla samego. A dalszy pochód po drodze pod słońcem sparzył nas, znudził. Po kilkunastu krokach ustaliśmy, niezadowoleni, i znowu pytałem, daleko? Fuchs zaś odrzekł, wskazując palcem tabliczkę wywieszoną na płocie. Tu także mają pokoje do wynajęcia. Spojrzałem. Ogródek, dom w ogródku, za parkanem, bez ozdób, balkonów, nudne i mizerne, oszczędnościowe, z gankiem skąpym, sterczące, z drzewa zakopiańskie, z dwoma rzędami okien, parter i piętro po pięć, co zaś do ogródka to kilka karłowatych drzewek, trochę bratków mdlejących na grządkach, parę żwirowanych ścieżek. Ale on był zdania, że trzeba by zobaczyć, co szkodzi. Czasem w takiej budzie zdarza się wyżerka palce lizać, a może być tanio. Ja też byłem gotów zajść, zobaczyć. Choć poprzednio minęliśmy kilka takich tabliczek, nie zwracając na nie uwagi, ale lało się ze mnie skwar. Otworzył furtkę i podeszliśmy po żwirowanej ścieżce ku połyskującym szybom. Nacisnął dzwonek. Postaliśmy chwilę na ganku i otworzyły się drzwi. Pojawiła się kobieta, niemłoda już, około czterdziestki, coś jak gospodyni, z biustem i pulchnawa. Chcielibyśmy zobaczyć pokoje. Chwileczkę, zaraz poproszę panią. Czekaliśmy na ganku. Ja miałem w głowie huk pociągu, podróż, wypadki dnia poprzedniego, rój, opar, szum, kaskada, szum oszałamiający. Co mnie zastanowiło w tej kobiecie, to dziwne zeszpecenie ust na tej twarzy poczciwej gosposi o jasnych oczkach. Usta miała z jednej strony jak gdyby nadcięte i to ich przedłużenie o odrobinę, o milimetr, powodowało wywinięcie wargi górnej uskakujące czy wyślizgujące się, prawie jak płaz. Ta zaś oślizgłość uboczna, umykająca, odstręczała zimnem płazowatym, żabim, a jednak mnie z miejsca rozgrzała i rozpaliła, będąc ciemnym przejściem wiodącym do grzechu z nią płciowego, śliskiego i śluzowatego. I zdziwił mnie jej głos, bo spodziewałem się nie widzieć jakiego głosu w takich ustach, a tu odezwała się jak zwykła gospodyni, starszawa, zażywna. Teraz słyszałem ją z wnętrza domu. Ciocia, panowie przyszli o pokój. Ta ciotka, która po chwili wytoczyła się na krótkich nóżkach, jak na wałku, była okrągła. Kilka zdań wymieniliśmy. Tak, owszem, jest pokój dwuosobowy z utrzymaniem. Panowie pozwolą. Zaleciało mieloną kawą. Mały korytarzyk, sionka. Schody drewniane. Panowie na długo? A, studia. U nas spokój, cisza. Na górze znów korytarz, kilka drzwi. Dom był ciasny. Otworzyła ostatni pokój z korytarza, który obejrzałem od jednego rzutu oka, gdyż był, jak wszystkie pokoje do wynajęcia, ciemnawy z zapuszczoną roletą, z dwoma łóżkami i z szafą, z wieszakiem, z karafką na spodku, z dwiema lampkami przy łóżkach, bez żarówek, z lustrem w zabrudzonej ramie. Brzydkiej. Trochę słońca. Zza rolety osiadło na podłodze w jednym miejscu i dolatywał zapach bluszczu wraz z brzęczeniem bąka. Tylko że... A jednak zdarzyła się niespodzianka, gdyż jedno z łóżek było zajęte i leżał na nim ktoś. Kobieta. i nawet mogłoby się zdawać, że nie leżała zupełnie tak, jakby należało, choć nie wiedziałem, na czym polegała ta, powiedzmy, odrębność, czy że łóżko było bez pościeli, z materacem jedynie, czy że jej noga, leżąca częściowo na żelaznej siatce łóżka, gdyż materac trochę się przesunął, że połączenie nogi i metalu zaskoczyło mnie w tym dniu gorącym, brzęczącym, męczącym. Spała? Ujrzawszy nas, siadła na łóżku i poprawiła włosy. — Lena, co ty robisz, złotko? — Także coś. Panowie pozwolą. Moja córka. Kiwnęła głową, odpowiadając na nasze ukłony, wstała i wyszła cicho. Cisza ta uśpiła we mnie myśl o czymś niezwykłym. Pokazano nam jeszcze sąsiedni pokój. Taki sam, ale nieco tańszy, gdyż nie łączył się bezpośrednio z łazienką. Fuchs usiadł na łóżku, pani dyrektorowa Wojtysowa na krzesełku i w rezultacie ten tańszy pokój został przez nas wynajęty z utrzymaniem, o którym dyrektorowa mówiła, panowie sami zobaczą. Śniadanie i obiad mieliśmy spożywać u siebie, a kolację na dole z rodziną. Wracajcie, panowie, po rzeczy, a ja tu z Katasią przygotuję wszystko. Pojechaliśmy po rzeczy. Wróciliśmy z rzeczami. Rozpakowaliśmy się, a Fuchs tłumaczył, że się udało. Pokój niedrogi, tamten, co mu polecono, na pewno droższy, a do tego dalej wyżerka będzie dobra, zobaczysz. Mnie coraz bardziej nużyła jego twarz rybia. I spać, spać. Podszedłem do okna, wyjrzałem. Prażył się tamten mizerny ogródek, dalej płot i droga, a za nią dwa świerki, które wyznaczały miejsce w zaroślach, gdzie wisiał wróbel. Rzuciłem się na łóżko. Zawirowałem, zasnąłem. Usta wyśliźnięte z ust, wargi będące bardziej wargami, dlatego że mniej były wargami, ale już nie spałem. Byłem obudzony. Nade mną stała ta gospodyni. Był ranek, ale ciemny, nocny. Tylko że nie był to ranek. Ona budziła mnie. Państwo proszą na kolację. Wstałem. Fuchs już buty nakładał. Kolacja. W stołowym, ciasnej klitce z kredensem lustrzanym, kwaśne mleko, rzodkiewki i wymowa pana Wojtysa, eksdyrektora banku z sygnetem ze złotymi spinkami. Ja, uważa pan, kochanieńki, przydzieliłem się teraz własnej połowicy mojej do dyspozycji i używany jestem do posług szczególnych, jak kran na wali albo radio. Więcej masełka do rzodkiewek radziłbym, masełko prima. Dziękuję. Gorąc burzą skończyć się musi, przysięgam na najświętszą świętość, na jaką mnie stać, mnie i grenadierów moich. Słyszałeś, papa, grzmoty za lasem daleko? To Lena, jeszcze nie dość przeze mnie zobaczona. W ogóle mało co widziałem. W każdym razie eks-dyrektor czy też eks-szef wyrażał się malowniczo. Sugerowałbym jeszcze odrobinusie mleka kwaskowatego. Moja żona specyficzny od kwaśnego mlimli. A cały cymes, proszę ja, panoczka mojego, w czym? W garnku. Dobroć skwaszenia się mlecznego zależy bezpośrednio od właściwości mlekowatych garnka. Co ty tam wiesz, Leon? To pani szefowa wtrąciła. Jam brydżista, panoczkowie moi. Eks-bankowiec, obecnie brydżista, za specjalnym zezwoleniem żonowatym w godzinach popołudniowych, a w niedzielę nocnych. A panowie z myślą o studiach? W sam raz, jak ulał. Akuratnie spokój i cisza, intelekt może się pławić jak w kompocie. Ale niezbyt słuchałem. Pan Leon miał głowę baniowatą, krasnoludkowatą. Łysina najeżdżała stół, wzmocniona błyskiem binokli sarkastycznym. Obok Lena jezioro grzeczna pani Leonowa, siedząca na okrągłości swojej i wynurzająca się z niej, aby zawiadywać kolacją z rodzajem poświęcenia, którego jeszcze nie uchwyciłem. Fuchs coś mówił blado, biało, z flegmą. Jadłem pieróg, czułem się nadal sennie. Mówiono, że kurz, że sezon jeszcze się nie zaczął. Pytałem, czy noce chłodniejsze. Skończyliśmy pieróg, pojawił się kompot i po kompocie Katasia podsunęła Lenie popielniczkę, która pokryta była siatką z drucików. Ni to echo, słabowite echo tamtej siatki łóżka, na której noga, gdym wszedł do pokoju, kiedy to stopa, trochę łydki na siatce łóżka, etc., etc. Wyślizgująca się warga Katasina znalazła się w pobliżu ustek Leny. Zawisłem nad tym. Ja, po opuszczeniu tamtego tam, w Warszawie, wsadzony w to tutaj, rozpoczynający. Zawisłem na chwilę jedną. Ale odeszła Katasia. Lena przesunęła popielniczkę na środek stołu i zapalałem papierosa. Nastawiono radio. Pan Wojtys zabębnił palcami po stole i zanucił melodyjkę. Coś jak tiriri, ale urwał. Znowu pobębnił, znowu zanucił i urwał. Było ciasno. Pokój był za mały. Usta Leny stulone i rozchylone. Ich nieśmiałość. I już nic więcej. Dobranoc. Idziemy na górę. Rozbieraliśmy się i Fuchs powrócił do swoich skarg na Drozdowskiego, na szefa. Z koszulą w rękach żalił się biało i blado, ryżo, że Drozdowski, że z początku byli ze sobą idealnie, że jakoś to się zepsuło. Siak owak, zacząłem mu działać na nerwy. Wyobraź sobie, bracie, działam mu na nerwy i niech palcem ruszę, działam mu na nerwy. Czy ty rozumiesz? Działać na nerwy szefowi 7 godzin? Znieść mnie nie może. Widać, że stara się na mnie nie patrzeć. 7 godzin. Jak przypadkiem spojrzy, odskakuje oczami, jakby się sparzył. 7 godzin. Sam nie wiem, mówił zapatrzony w swoje buty. Mnie czasem chce się na kolana paść i zawołać. Panie Drozdowski, przepraszam, przepraszam. Ale za co? A przecie i on nie ze złej woli. Ja jego naprawdę denerwuję. Mnie koledzy radzą, żebym cicho sza, jak najmniej mu w oczy właził. Ale wybałuszył się na mnie rybio z melancholią. Ale co ja mogę włazić albo nie włazić, jak w tym samym pokoju 7 godzin jesteśmy razem. Chrząknę, ręką ruszę, a on już wysypki dostaje. A może ja śmierdzę? I te biadolenia Fuchsa odepchniętego łączyły mi się z moim wyjazdem z Warszawy. Niechętnym, gardzącym, obaj. On i ja, wyzuci z niechy. I w tym pokoju podnajętym, nieznanym, w domu przygodnym, przypadkowym, rozbieraliśmy się jak odepchnięci, odtrąceni. Jeszcze mówiliśmy o Wojtysach, że familijny nastrój. Zasnąłem. Obudziłem się. Noc, ciemno. I upłynęło z parę minut, zanim, zaszyty pod prześcieradłem, odnalazłem siebie w pokoju z szafą, ze stolikiem, z karafką i pojąłem moje położenie względem okien i drzwi. Co mi się udało dzięki wytrwałemu, a cichemu wysiłkowi mózgowemu. Długo wahałem się, co robić. Spać czy nie spać? Nie chciało mi się spać. Nie chciało mi się i wstawać. Więc głowiłem się. Wstawać, spać, leżeć. Wreszcie wysunąłem nogę i siadłem na łóżku, a kiedy siadłem, zamajaczyła mi się biaława plama okna zasłoniętego i, zbliżywszy się boso, uchyliłem rolety. Tam, za ogródkiem, za płotem, za drogą, tam było miejsce, gdzie wisiał wróbel powieszony wśród gałęzi pogmatwanych z ziemią czarną u dołu, na której były tekturka, blaszka, szczapa, tam, gdzie czuby świerków pławiły się w nocy rozgwieżdżonej. Zasłoniłem okno. Ale nie odszedłem, gdyż przyszło mi na myśl, że Fuchs może mi się przypatrywać. Rzeczywiście, nie słychać było jego oddechu. A jeśli nie spał, to widział, że ja przez okno wyglądałem. Co nie byłoby niczym zdrożnym, gdyby nie noc i ptak. Ptak w nocy, ptak z nocą. Gdyż moje wyglądanie przez okno musiało dotyczyć ptaka. I to mnie zawstydziło. Ale cisza przedłużająca się zanadto i zbyt zupełna przemieniła mi się szybko w pewność, że jego nie ma. Tak, nie było go. Na jego łóżku nikt nie leżał. Odsłoniłem okno i w poświacie gwiaździstych rojów ukazała mi się pustka, tam, gdzie miał być Fuchs. Dokąd poszedł? Do łazienki? Nie, szmer wody dochodzący stamtąd był samotny. Ależ w takim razie... A jeśli on poszedł do wróbla? Nie wiadomo, skąd przyszło mi to do głowy, ale od razu wydało się nie niemożliwe. Mógł pójść. Jego wróbel zainteresował. On w krzakach rozglądał się, szukając jakiegoś wytłumaczenia. I ta ryża, flegmatyczna gęba nadawała się do takich badań. To było podobne do niego. Zastanawiać się, kombinować, kto powiesił, dlaczego powiesił. Ba, a jeśli ten dom wybrał, to może między innymi i ze względu na wróbla. Ta myśl była już trochę nadciągnięta, ale utrzymywała się jako dodatkowa na drugim planie. Dość, że obudził się, albo może w ogóle nie spał. Ciekawość go wzięła, wstał, poszedł. Może żeby sprawdzić jakiś szczegół i żeby rozejrzeć się po nocy. Bawił się w detektywa. Byłem skłonny w to uwierzyć. Coraz bardziej byłem skłonny w to uwierzyć. Nic mi to nie szkodziło. Ostatecznie, ale wolałbym, żeby pobyt u Wojtysów nie zaczynał się od takich buszowań nocnych. A druga rzecz, irytowało mnie trochę, że wróbel znowu się nasuwa. Wchodzi nam w paradę i jakby się puszył, nadymał, udawał ważniejszego niż jest. I gdyby rzeczywiście ten głupiec poszedł do niego, to wróbel stanie się już personatem odbierającym wizyty. Uśmiechnąłem się. Ale co teraz? Nie wiedziałem, co robić, ale nie chciało mi się wracać do łóżka. Nałożyłem spodnie, otworzyłem drzwi na korytarz, wychyliłem głowę. Pusto i chłodniej. Na lewo ciemność blada w miejscu, gdzie zaczynały się schody. Było tam małe okienko, nasłuchiwałem, ale nic. Wyszedłem na korytarz i jakoś mi się nie spodobało, że on niedawno po cichu wychodził, a teraz ja po cichu wychodzę. W sumie te dwa wyjścia były czymś nie tak niewinnym. I gdy opuściłem pokój, odtworzyłem sobie w myśli rozkład domu, rozgałęzienia pokoju w kombinację ścian, sionek, przejść, sprzętów i nawet osób, czego nie znałem, z czym ledwie się zapoznawałem. Ale znajdowałem się na korytarzu obcego domu w nocy, w spodniach tylko i w koszuli. To zerkało ku zmysłowości. I było może wyślizgujące się ku niej wyślizgnięciem tym samym, co na Katasinej wardze. Gdzie ona spała? Spała? Gdy zapytałem siebie o to, od razu stałem się na tym korytarzu idącym do niej w nocy boso w koszuli i w spodniach. Jej wywichnięcie wargowo-śliskie, płazowate, ciut-ciut, ledwie-ledwie, w połączeniu z moim odepchnięciem, odstręczeniem się od nich tam w Warszawie, zimnym, nieprzyjemnym, popchnęło mnie zimno ku jej świństwu, które tu gdzieś w śpiącym domu. Gdzie ona spała? Posunąłem się kilka kroków. Doszedłem do schodów i wyjrzałem przez małe okienko, jedyne na korytarzu, które wychodziło na drugą stronę domu, przeciwległą drodze i wróblowi, na sporą przestrzeń, okoloną murem i oświetlaną przez chmary i roje gwiazd, gdzie widać było taki sam ogródek ze żwirowanymi ścieżkami i wątłymi drzewkami, przechodzący w dalszej części w teren pusty, z kupą cegieł, z budką. Na lewo, tuż przy domu, był rodzaj przybudówki, pewnie kuchnia. Pralnia. Może i Katasia tam kołysała do snu figiel swych usteczek. Gwiaździstość nieba bezksiężycowego, niesłychana. W tych wyrojeniach wybijały się konstelacje, niektóre znałem. Wielki wóz, niedźwiedzica. Odnajdywałem je, ale inne, mnie niewiadome, też czaiły się jakby wpisane w rozmieszczenie główniejszych gwiazd. Próbowałem ustalać linie wiążące w figury. I to rozróżnianie, narzucanie tej mapy zmęczyło mnie nagle. Przerzuciłem się na ogródek, ale i tutaj zmęczyła mnie zaraz wielość przedmiotów, takich jak komin, rura, załamanie rynny, gzyms muru, drzewko, albo i trudniejszych, będących kombinacją, jak na przykład skręt i niknięcie ścieżki. Rytm cieniów. I niechętnie zaczynałem też tutaj szukać figur, układów. Nie chciało mi się, byłem i znudzony, i niecierpliwy, i kapryśny, aż uprzytomniłem sobie, że to, co w tych przedmiotach mnie przykuwa, bo ja wiem, przyciąga to za, poza, to, że jeden przedmiot był za drugim. Rura za kominem, mur za rogiem kuchni, jak Katasine wargi za usteczkami Leny. Gdy Katasia podsuwała popielniczkę z siatką drucianą przy kolacji, nachylając się nad Leną, zniżając wargi wyślizgnięte i zbliżając je, zdumiałem się bardziej niż by należało. W ogóle jakiś skłonny byłem do przesady. Poza tym konstelacje, ten tam wielki wóz, etc. przydawały mi czegoś mózgowego, męczącego. Pomyślałem, co? Usta razem? I co mnie w szczególności zadziwiało, to iż te usta, jednej i drugiej, teraz w wyobraźni, we wspomnieniu, były bardziej ze sobą związane niż wtedy przy stole. Nawet potrząsnąłem głową, jakbym się otrząsał, ale od tego związek warg Leny z wargami Katasi stał się wyraźniejszy, więc uśmiechnąłem się. Bo przecież wywichnięta rozwiązłość Katasina, ten jej umyk w świństwo, nie miał nic, ale to nic wspólnego ze świeżym rozchyleniem dziewiczego stulenia wargowego Leny. Tyle tylko, że jedno było względem drugiego, jak na mapie. Jak na mapie jedno miasto względem drugiego miasta. W ogóle mapa wmieszała mi się do głowy. Mapa nieba, czy mapa zwykła z miastami, etc. Ten cały związek nie był właściwie związkiem. Były to po prostu jedne usta rozpatrywane w odniesieniu do drugich ust, w sensie odległości na przykład, kierunku, położenia, nic więcej. Ale było faktem, że ja, kalkulując teraz, iż usta Katasi znajdują się zapewne gdzieś w pobliżu kuchni, tam spała, zastanawiałem się gdzie, w jakiej stronie, w jakiej odległości od nich mogą znajdować się usteczka Leny. I moje zimno, lubieżne dążenie do Katasi na tym korytarzu uległo zwichnięciu wskutek tego domieszania się ubocznego Leny. A temu towarzyszyło wzrastające roztargnienie. Cóż dziwnego. Nadmierne skupienie uwagi na jednym przedmiocie prowadzi do roztargnienia. Ten jeden przedmiot przesłania całą resztę. Wpatrując się w jeden punkt na mapie, wiemy jednak, że wymykają się nam wszystkie inne punkty. Ja, zapatrzony w ogródek, w niebo, w dwoistość ust poza, wiedziałem, że coś mi się wymyka, coś ważnego. Fuks! Gdzie się podziewa? Czy bawił się w detektywa? Oby nie skończyło się jakąś chryją. Niezadowolenie, że zamieszkałem z tym fuksem rybim, mało mi znanym, ale przede mną ogródek. Drzewka, ścieżki, przechodzące w plac z kupą cegieł aż po mur, niepomiernie biały, tylko że tym razem wszystko to ukazało mi się jako znak widomy tego, czego nie widziałem, tamtej strony domu, gdzie też było trochę ogródka, potem płot, droga za nią gąszcz i natężenie światła gwiaździstego zbiegło mi się z natężeniem ptaka powieszonego. Czy fuks tam był? Przy wróblu? Wróbel. Właściwie ani fuks, ani wróbel nie wzbudzały mego zainteresowania. Usta, rzecz prosta, były bardziej zaciekawiające. Tak mi się myślało w roztargnieniu. Więc porzucam wróbla, żeby na ustach się skupić. I wytworzyła się jakaś męcząca gra w tenis, bo wróbel odsyłał mnie do ust, usta do wróbla. Znalazłem się pomiędzy wróblem i ustami. Jedno drugim się zasłania. Gdy tylko dopadłem ust, skwapliwie, jak gdybym je zgubił, już wiedziałem, że poza tą stroną domu jest tamta strona. Poza ustami wróbel samotnie wiszący. A najprzykrzejsze, iż wróbel nie dawał się umieścić z ustami na wspólnej mapie. Był on zupełnie poza, z innej dziedziny i zresztą przypadkowy, niedorzeczny nawet, więc po co mi się napataczał? Nie miał prawa. Och, nie miał prawa. Nie miał prawa? Im mniej uzasadnione, tym silniej się narzucało i bardziej było natrętne i trudniej było się odczepić. Jeśli nie miał prawa, to tym bardziej znaczące, że się mnie czepia. Jeszcze chwilę stałem na korytarzu, pomiędzy wróblem a ustami. Wróciłem do pokoju, położyłem się i prędzej niż by można było oczekiwać, zasnąłem.